Jest wiele kampanii społecznych, które zachęcają do tego, żeby nie być obojętnym, żeby zwracać uwagę, żeby reagować. Mówią nam na przykład o tym, że od naszej reakcji zależy to, czy ktoś uniknie tragedii. Jedna taka kampania, chyba teraz aktualnie jest polskiej policji, która mówi, że twoja decyzja może uratować czyjeś zdrowie lub nawet życie. No bo tak, jeżeli patrzymy tylko na siebie, na swój interes, nie będziemy wiedzieć, że ktoś potrzebuje pomocy. I podobne wezwania też znajdziemy w Biblii. My znamy je pod taką nazwą, dosyć może czasem taką odstraszającą, dyscypliny kościelnej, bo często ona kojarzy nam się z takim wytykaniem błędów, z takim surowym osądzaniem drugiej osoby, ale w istocie powinna być rozumiana jako właśnie taka troska o czyjeś duchowe życie lub zdrowie. No ale właśnie wydaje się być takim osądzaniem surowym drugiej osoby. Nawet ktoś może powołać się na słowa Jezusa, który powiedział: nie sądźcie, żebyście nie byli sądzeni. Więc czy w takim razie te słowa Jezusa są sprzeczne z ideą dyscypliny? I odpowiedź na to pytanie znajdziemy w tych samych słowach Jezusa. Kilka wersetów dalej w Ewangelii Mateusza 7, bo w tej samej wypowiedzi Jezus powiedział także, żeby nie dawać psom tego, co święte, żeby nie rzucać pereł przed wieprze. I tutaj nie chodziło o nasz stosunek do zwierząt, żeby zwierząt tak nie traktować, czy tak traktować zwierzęta. Chodziło o ludzi, których tak można nazwać. Więc w takim razie Jezus mówi także uczniom, żeby rozpoznawać, żeby oceniać, czy to są osoby, którym powinniśmy coś dać, czy tego nie dać. Nie będę wchodził w co to jest, ale jest to taka zasada, która mówi o tym, że jednak musimy w jakiś sposób oceniać, z kim mamy do czynienia. I pewna niechęć do takiej praktyki bierze się z tego, że naturalnie no, nie chcemy konfrontacji. Unikamy konfliktów. Raczej nie marzymy o tym, żeby tego dnia powiedzieć komuś, że musi się zmienić w tym, w czego ten człowiek wiemy, że nie chce zmienić. To nie jest coś, co chcemy uczynić. Ale z drugiej strony wiemy o tym, że to jest częścią życia, żeby komuś na coś zwrócić uwagę. Na przykład w rodzinie. Rodzic z dziecku zwraca uwagę na bałagan w pokoju, żeby go posprzątać, a dziecko nie chce tego zrobić. Może uważa, że to jeszcze nie jest bałagan. To jeszcze nie jest tyle, na co go stać. Albo klient w sklepie. Reklamuje coś obsłudze sklepu albo menadżerowi, bo coś się nie zgadza w zamówieniu. To też jest jakaś konfrontacja. Albo na drodze kierowcy wobec siebie konfrontują się, bo jeden uważa, że on ma rację, drugi uważa, że on ma rację i obaj myślą, że są, że mają rację, że ten drugi jest w błędzie. To jest częścią życia, tylko że pytanie jest, jak to robimy. W kwestii duchowego życia pytanie jest, czy podchodzimy do tego tak, jakbyśmy to my byli dawcami prawa, jakby ktoś łamał nasze zasady, które my ustaliliśmy, czy może podchodzimy do tego jak ludzie, którzy rozumieją, że sami potrzebują Bożej łaski, ale też rozumieją, że Bóg używa też nas do takiej troski o innych. I sami chcemy, żeby inni też w taki sposób troszczyli się o nas. I na ten temat dyscypliny kościelnej warto też patrzeć szerzej niż tylko na napominanie. Sama dyscyplina to jest część procesu uczniostwa. Nie tylko te momenty korekty, ale po prostu uczenie się przekazań czy słów Jezusa. I zobaczmy na taki pierwszy fragment, bardzo krótko, 2 Tymoteusza 3,16, gdzie zobaczymy właśnie te dwie strony dyscypliny. 2 Tymoteusza 3,16. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania sprawiedliwości. Więc są tutaj takie dwie strony tego procesu uczniostwa. Jedna pozytywna, można by nazwać ją dyscypliną kształtującą. To, że pismo jest pożyteczne do nauki i wychowania sprawiedliwości. No jest ta druga strona, ta dyscyplina korygująca, której pismo służy do wykrywania błędów i do poprawy. I tak jest nie tylko w życiu duchowym, tak jest także w ogóle w życiu, jeżeli czegoś się uczymy. Kiedy uczymy się języka, nowego języka, musimy się też nie tylko uczyć od kogoś, kto nam mówi, jak to mówić, jak posługiwać się tym językiem, ale potrzebujemy też korekty, żeby ktoś nam zwrócił uwagę, że tutaj popełniliśmy błąd. Albo w szkole dzieci też nie tylko słuchają nauczyciela tego, co mówi, ale muszą też ćwiczyć to, czego się uczą. A wtedy muszą usłyszeć od nauczyciela, że tutaj był błąd. Dlatego są klasówki, są sprawdziane, po to, żeby właśnie korygować błędy. I podobnie jest z uczeniem się życia dla Boga. Potrzebujemy pozytywnego nauczania, takiej zachęty do życia w pobożny sposób i potrzebujemy korekty, żeby odwracać się od złej drogi, kiedy odchodzimy od właściwej drogi. I żeby było jasne, zajmujemy się tym tematem nie dlatego, że coś wydarzyło się w Kościele, żeby nie było takich podejrzeń. Omawiamy dyscyplinę dlatego, że to jest ważna cecha zdrowego Kościoła. I ona nie staje się ważna dopiero wtedy, kiedy coś złego się wydarzy. Zrozumienie tego tematu jest ważne dla takiej stałej troski o siebie nawzajem. Nie tylko po to, żeby reagować, kiedy już jest krytyczna sytuacja i trzeba ratować i gasić pożary. I przyjrzymy się temu, patrząc na takie dwa główne fragmenty, które opisują dyscyplinę kościelną. To będzie Ewangelia Mateusza 18 i pierwszy list do Koryntian 5. I w tych dwóch fragmentach przyjrzymy się temu, czym ta dyscyplina w ogóle jest i dlaczego powinniśmy ją stosować. Zobaczymy też, jak to robić, również jak traktować kogoś, kto jest poddawany dyscyplinie i jak w końcu i kiedy i czy przywracać taką osobę do społeczności. Więc przejdziemy przez dwa główne fragmenty w tym kazaniu i będę uzupełniał je miejscami z innych też fragmentów. Także na początek Mateusza 18, Ewangelia Mateusza, rozdział 18. Tam zanim Jezus powiedział, co mamy robić w odpowiedzi na grzech, powiedział przypowieść i to jest istotne. Od 12 do 13 wersetu jest podobieństwo o zgubionej owcy. I ono jest tutaj nieprzypadkowo, ono jest tutaj nie bez powodu. To jest bardzo ważny kontekst dyscypliny kościelnej, bo on pokazuje motywacje, które powinny nami kierować. I w tej przypowieści Jezus powiedział swoim uczniom o człowieku, który miał 100 owiec. Jedna z tych owiec się gubi. Ten człowiek zostawia 99 pozostałych i idzie szukać tej jednej zbłąkanej. I kiedy uda mu się odnaleźć, raduje się bardziej niż z tych, które pozostały. I w 14 wersie Jezus powiedział, że ta przypowieść obrazuje wolę Ojca w niebie. Że wolą Ojca w niebie jest to, żeby nie zginął jeden z tych małych. I to jest zwrot, który pojawia się w tym rozdziale więcej razy. Jezus mówi o tych małych, dlatego że od początku rozdziału tłumaczy swoim uczniom, kto wejdzie do Królestwa Bożego. Że wejdą do Niego ci, którzy się uniżą, tak jak dzieci. Bo Królestwo Boże jest dla tych, którzy się uniżą. Dla tych, którzy potrafią się uniżyć, żeby przyznać swój grzech. I to właśnie w tym kontekście Jezus mówi te słowa o tym, co robić, kiedy ktoś w kościele grzeszy. Przeczytajmy wersety od 15 do 17. Mateusz 18, od 15 do 17 wersetu. A jeśli by zgrzeszył brat twój, idź upomnij go sam na sam. Jeśli by cię usłuchał, pozyskałeś brata swego. Jeśli by zaś nie usłuchał, weź z sobą jeszcze jednego lub dwóch, aby na oświadczeniu dwóch lub trzech świadków była oparta każda sprawa. A jeśli by ich nie usłuchał, powiedz zborowi. A jeśli by zboru nie usłuchał, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. Czyli właśnie nie bądź obojętny, reaguj. I tutaj nie chodzi teraz o to, żeby zamienić się w prywatnego detektywa, żeby węszyć, kto tutaj jest blisko upadku. Chodzi o to, że jeżeli mamy relacje ze sobą, to widzimy takie sytuacje. I Jezus daje nam schemat na takie sytuacje. Daje instrukcje, które są proste, chociaż jest kilka kroków, proste do zrozumienia, ale mogą być właśnie trudne, dlatego że mamy niechęć do tego, żeby konfrontować i być konfrontowanym. I ta niechęć może wynikać z przekonania, że czyjś grzech jest sprawą drugiej osoby. To nie jest moja sprawa. Moją sprawą jest mój grzech, twoją sprawą jest twój grzech. Może z takiego przekonania, że wyrazem miłości jest przymknięcie oczu na czyjś grzech. Ale musimy bardziej rozumieć dyscyplinę jako tą akcję ratunkową. To, co zrobił ten człowiek, wychodząc za tą owcą, która się zbłąkała. I o podobnej akcji ratunkowej pisał Jakub w swoim liście, na końcu swojego listu. To jest Jakuba 5, 19, 20. List Jakuba, 5 rozdział, od 19 do 20 wersetu. Bracia moi, jeśli kto spośród was zboczy od prawdy, a ktoś go nawróci, niech wie, że ten, kto nawróci grzesznika z błędnej drogi jego, wybawi duszę jego od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów. To jest gra o wysoką stawkę. Nasza decyzja, nasza reakcja mogą uratować czyjąś duszę. I Bóg ustanowił to narzędzie, dyscyplinę, żeby chronić swoje dzieci od tego ostatecznego upadku. Więc wyrazem miłości nie jest przykrycie oczu na grzech. Wyrazem miłości jest zakrywanie grzechu przez odwrócenie kogoś od złej drogi. I ten związek napomnienia z miłością widzimy już w Starym Testamencie. To jest Księga Kapłańska, 19 rozdział, 17-18 werset. Księga Kapłańska, 3 Księga Mojżeszowa, 19 rozdział, 17 i 18 werset.
Nie będziesz chował w swoim sercu nienawiści do brata swego. Będziesz godliwie upominał bliźniego swego, abyś nie ponosił za niego grzechu. Nie będziesz się mścił i nie będziesz chował urazy do synów twego ludu, lecz będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Jam jest Pan. Czyli zaraz obok siebie mamy te dwa wezwania. Jedno do godliwego upominania bliźniego i do kochania bliźniego jak siebie samego. To idzie ze sobą w parze, to jest obok siebie. Tutaj jeszcze jest komentarz przy upominaniu, jak to robić. I jeszcze jest komentarz, żeby nie ponosić grzechu za tę osobę. Że mamy co robić, żeby nie ponosić grzechu za tę osobę. Czyli zaniedbanie w tej sprawie jest też grzechem. Jest kilka ostrzeżeń. Żeby nie robić tego w nienawiści, żeby nie robić tego z chęci jakiejś zemsty, odpłaty, żeby nie chować przed tym urazy do kogoś, bo pewnie o to łatwo. I mamy kochać tę osobę tak jak siebie samego. Czyli też z wyrozumiałością do tego podchodzić. Tak jak sami jesteśmy wyrozumiali wobec siebie, wobec swoich grzechów. Potrafimy jakoś wyjaśnić, usprawiedliwić. I ważne jest to, czego ma dotyczyć ta konfrontacja. My nie zwracamy komuś uwagi, dlatego że mamy jakieś osobiste preferencje. Bo my myślimy, że w tej sytuacji ktoś powinien postąpić inaczej, a nie potrafimy tego wykazać w jasny sposób ze Słowa Bożego. Może sami mamy jakieś standardy, które wypracowaliśmy, które nam pomagają i to może być dobre, żeby nas uchronić, trzymać się Bożego Słowa, ale nie możemy rozliczać innych z tego, jak oni się stosują do naszych zasad. Tym, co jest pożyteczne do wykrywania błędów i poprawy, jest Pismo. Ono jest pożyteczne do tych rzeczy. Ono wskazuje dokładnie, co jest grzechem, a co nim nie jest. Nie możemy też napominać kogoś, jeżeli mamy podejrzenie. Jeżeli na przykład myślimy, że ktoś jest chciwy, albo myślimy, że ktoś się gniewa. To są motywacje, których możemy nie znać. Za takie coś nie powinniśmy zwracać uwagi czy napominać. I tym pierwszym krokiem, o którym powiedział Jezus, jest osobiste napomnienie. Idź, upomnij go sam na sam. Czyli nie idź i znajdź kogoś, kto to zrobi. Powiedz komuś innemu, żeby o tym pogadać. To jest osobista odpowiedzialność. Natomiast dobrze pamiętać przy tym o słowach Pawła z Galacjan 6.1. List do Galacjan 6.1. Bo Paweł też pisał tam o takim upominaniu i dodał coś ważnego do tego tematu. Galacjan 6.1. Bracia, jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, wy, którzy macie ducha, poprawiajcie takiego w duchu łagodności, bacząc każdy na siebie samego, abyś i ty nie był kuszony. Dalej w kolejnym wersecie Paweł pisał jeszcze, żeby nosić brzemiona jedni drugich. To jest cały czas ten sam temat. Napominanie brata lub siostry to jest wspólne dźwiganie ciężarów w walce z grzechem. I Paweł napisał jeszcze, że w ten sposób wypełnimy prawo Chrystusa. Dyscyplina kościelna to jest posłuszeństwo słowom Chrystusa. I te słowa, którzy macie ducha, ten zwrot, to bywa też tłumaczone jako, którzy jesteście duchowi. To powinno odnosić się do wszystkich chrześcijan. Ale w liście do Koryntian Paweł napisał im, że nie mógł mówić do nich jak do duchowych. To jest to samo słowo. Tylko musiał do nich mówić jak do cielesnych, jak do niemowląt w Chrystusie. Czyli chodzi o to, żeby nie podchodzić do tego cieleśnie, żeby robić to dojrzale, co wynika z tego, że prowadzi nas Duch Święty, który daje nam dojrzałość. I tą dojrzałość tutaj widzimy w duchu łagodności, w tym, żeby robić to z łagodnością. Bo w przeciwnym razie będziemy kuszeni. Jeżeli my nie będziemy łagodni, to innym nie będziemy innym pomagać przyjąć tego napomnienia. Będziemy dolewać oliwy do ognia, będziemy pogarszać tą sytuację i sami będziemy kuszeni. Na przykład tym, żeby niewłaściwie ocenić tę osobę. Że czemu ona się nie nawraca, skoro ja mam rację? Będzie pokłosa, żeby reagować na przykład gniewem właśnie w takiej konfrontacji. Bo to samo w sobie już jest sytuacją, która jest napięcie, a jeżeli nie będziemy łagodni, to będzie jeszcze więcej emocji i napięcia. Będziemy może chcieli się odgryźć jakimiś słowami, bo druga osoba coś nam odpowie. I nie będziemy budować, a będziemy właśnie jeszcze bardziej ranić. I to jest coś, o czym pisał Jakub w swoim liście w trzecim rozdziale, że my wszyscy dopełniamy się w tej sferze grzeszenia językiem wielu uchybień. Każdy z nas uchybia w tej sferze, więc dobrze się w tym strzec. Pomocne też będzie podchodzenie do tego bez zakładania motywów drugiej osoby. Zawsze powinniśmy zaczynać od pytań, a nie od oskarżeń. Trzeba wyjaśnić sprawę, w ogóle zrozumieć, co się wydarzyło, bo może nie rozumiemy tego dobrze. Musimy mieć pewność, że dobrze rozumiemy sprawę. I po takich pytaniach może się na przykład okazać, że ktoś już podjął walkę z grzechem. Że ktoś nie traktuje tego obojętnie, że nie jest to dla niego nieważne, że sam z tym się zmaga, może tego jeszcze nie widzimy. I w takiej rozmowie można też zobaczyć, z czego to wynikało, że coś takiego ta osoba zrobiła. Trzeba wziąć pod uwagę wiele czynników. Na przykład to, jak długo ktoś jest chrześcijaninem, czego był nauczany, bo może nawet nie wiedział, że to, co zrobił, było złe. Czy w jego rodzinie były doświadczenia, które sprzyjają takiemu grzechowi. To nie jest usprawiedliwienie zachowania, ale to będzie sprawiało, że inaczej podejdziemy do takiej sytuacji. Podejdziemy inaczej do takiej sytuacji niż wtedy, kiedy ktoś już długo jest wierzącym. Jeżeli ktoś dobrze wiedział, że to było grzechem. Jeżeli ktoś zrobił to świadomie z premedytacją. Ale jeżeli od razu przejdziemy do oskarżenia, to może pojawić się reakcja obronna. I może być uzasadniona, jeżeli przypiszemy komuś motywy, których ta osoba wcale nie miała. Jezus powiedział także, żeby angażować to jak najmniej osób. To jest szczególnie ważne wtedy, kiedy ta sytuacja nie jest znana większej liczbie osób. Jeżeli wie o niej tylko jedna albo kilka osób. Wtedy nie ma potrzeby, żeby rozpowiadać tego dalej. Jak czytamy, idź, upomnij go sam na sam. I dalej czytamy, jeśli by ciebie usłuchał, pozyskałeś brata swego. To jest cel napomnienia. Pozyskanie brata. Nawrócenie brata ze złej drogi. Nie chodzi o eliminowanie słabszych ogniw po to, żeby było nam łatwiej w tym wyścigu, w tym dorastaniu do pełni wymiarów chrystusowych. Nie chodzi o to, żeby odcinać linę od tych, którzy radzą sobie gorzej, tylko żeby złapać ją mocno i pociągnąć tych, którzy mają trudność przejść przez przeszkodę. To jest cel, pozyskanie brata, opamiętanie, odwrócenie od grzechu i w związku z tym nie napominamy kogoś, kto wiemy, że już się opamiętał. Dyscypliny nie stosuje się wtedy, kiedy ktoś w ogóle grzeszy, tylko wtedy, kiedy widzimy, wiemy, że on nie robi nic z tym grzechem. Kiedy nawet może nie traktuje tego jako coś poważnego albo złego. Tak samo wykluczenie. Nie wykluczamy kogoś dlatego, że zgrzeszył, tylko dlatego, że się nie opamiętał, że się nie odwraca od tego grzechu. Dopiero to poddaje wątpliwość nasze wyznanie wiary. Dopiero wtedy możemy stwierdzić, że coś z tym człowiekiem, z tą osobą, bratem lub siostrą jest nie tak, że on nie podejmuje tej walki. I zawsze trzeba ważyć ciężar grzechu i oznaki pamiętania. Na przykład, czy opamiętanie jest adekwatne do grzechu. Jeżeli grzech był publiczny, czy też publiczne było wyrażenie skruchy. Czy może tylko ktoś wyraził to w rozmowie osobistej. A czasem wymaga to też więcej niż słów. Wymaga to jakiegoś naprawienia sytuacji. Jezus polecił, żeby stosować kilka kroków tej dyscypliny. To oznacza, że nie powinno to odbywać się w pośpiechu. Z reguły nie powinno to odbywać się w pośpiechu. Czasem bywa tak, że z jakiegoś powodu jest to uzasadnione, ale co do zasady powinniśmy dawać czas. Na to, żeby druga strona rozważyła argumenty. Na to, żeby miała czas zapoznać się z tym, co zarzucamy. I usunięcia z kościoła nie może dokonać jedna osoba. Nawet gdyby to był pastor. Nie może tego uczynić. Jedna osoba nie może stwierdzić, że nie będzie traktować brata jak brata. Że będzie traktować go jako poganina i celnika. Bo sama uznała, że taka osoba nie jest już wierząca. Usunięcia nie można też dokonać na tym drugim etapie. Kiedy znajdziemy jeszcze dwie osoby, żeby kogoś wykluczyć. Dyscyplina wymaga udziału całego kościoła. Najpierw przedstawienie sytuacji kościołowi, potem angażowania kościoła w to, żeby ten człowiek mógł usłyszeć od wielu osób, że robi coś złego. Dopiero potem, wtedy, kiedy nie usłucha, wykluczyć tę osobę. Uznać jako poganina i celnika. I to, że mamy angażować więcej osób, to może służyć weryfikacji. Czy faktycznie to, co my uważamy za grzech, jest grzechem. Bo my możemy tak uważać, ale może nie znajdziemy innych, którzy się z tym zgodzą, więc nie będzie wtedy możliwości kontynuować takiego procesu. Więc jest wiele bezpieczników w tej procedurze. Jest wiele takich rzeczy, które uniemożliwiają pochopne osądzanie, które chronią przed tym, żeby tak osobiście wymierzyć komuś sprawiedliwość. Tą władzę osądzania ma tylko lokalny Kościół. To tylko on może uznać, że ktoś nie żyje zgodnie z wyznaniem wiary. I wtedy traktujemy tę osobę jako poganina i celnika. Jako poganina, czyli kogoś, kto jest poza wspólnotą przymierza. Tak jak Żydzi traktowali pogan. Jak celnika, czyli kogoś, kto w jakiś sposób zdradził wspólnotę, bo zaczął pracować dla okupanta. Czyli nie można dalej uznawać, że ta osoba do nas należy. I na tym nie kończy się temat dyscypliny w tym fragmencie, bo kilka wersetów dalej Piotr zadał pytanie. To jest od 21 wersetu. I ciekawe jest to, że Piotr nie skomentował, że to jest takie surowe, że jak tak można oceniać inną osobę. Może nawet trochę w drugą stronę Piotr pytał, chciał się dowiedzieć, ile razy trzeba wybaczać. Ile razy trzeba tak postępować. I to cały czas jest pytanie właśnie w odpowiedzi na ten temat dyscypliny kościelnej. Czyli przebaczenie zakłada opamiętanie drugiej osoby. Bez opamiętania Jezus nie powiedział, żeby przebaczyć, tylko żeby przejść do kolejnego kroku. I tutaj wydaje się, że Piotr myślał, że on zabłyśnie, że on powiedział jakąś wielką liczbę, że pokaże, że on jest taki właśnie łaskawy dla drugiej osoby, a Jezus powiedział, że to jest za mało, żeby aż do 77 razy przebaczać. I nie chodzi o to, żeby liczyć teraz, żeby teraz odliczać, ile jeszcze komuś zostało. Jeszcze 20 razy i będziesz miał ze swoje. Chodzi o nieskończoność, nieograniczone przebaczenie. Jeżeli tylko ktoś się opamiętuje, zawsze powinniśmy okazać przebaczenie. I drugim większym fragmentem będzie pierwszy list do Koryntian, to jest rozdział 5. To jest o tyle istotna sytuacja, że tam widzimy konkretny przypadek dyscypliny. A dodatkowo może się wydawać, że trochę inaczej Kościół ma postąpić niż to, co mówił Jezus. Tutaj nie widzimy kolejnych kroków dyscypliny, widzimy tylko wezwanie Pawła, żeby usunąć człowieka z Kościoła, więc dobrze będzie rozumieć, dlaczego tak mieli postąpić w tej sytuacji. Ale zaczniemy od początku, od pierwszego wersetu, gdzie widzimy, czytamy o skandalicznym grzechu. Słyszę się powszechnie o wszeteczeństwie między wami i to takim wszeteczeństwie, jakiego nie ma nawet między pokonami. Mianowicie, że ktoś żyje z żoną ojca swego. Czyli to było coś znanego, ludzie o tym mówili. I Paweł też o tym usłyszał, że w Kościele był grzech, jakiego nie ma nawet między pogonami. No bo ktoś żył, współżył razem z żoną swojego ojca. I to było bardzo złe, ale to nie było najgorsze w tej sytuacji. Najgorsze było to, za co napomniał ich apostoł Paweł, że nic z tym nie zrobili. W drugim wersecie napisał, że wzbili się nawet w pychę, zamiast się zasmucić i go wykluczyć. Czasem można odnieść wrażenie, że chrześcijanie uważają, że pychą jest napominanie, że kim ty jesteś, żeby komuś zwrócić uwagę. Ale Paweł powiedział, że wyrazem pychy jest tolerowanie grzechu w Kościele. Więc to jest wyrazem pychy, jeżeli traktujemy grzech jako nic wielkiego. Kiedy tolerujemy to, że ktoś trwa w grzechu. I zobaczmy, co Paweł im zalecił w 4 i 5 wersecie. 4 i 5 werset. Gdy się zgromadzicie w imieniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa, wy i duch mój z mocą Pana naszego Jezusa, oddajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, aby duch był zbawiony w dzień Pański. Więc to już jest wezwanie do tego ostatniego kroku dyscypliny, do tego, żeby wykluczyć człowieka z Kościoła. Paweł już wyraził opinię, on wyraził swój osąd, ale on tego nie mógł zrobić za nich. On nie mógł za nich wykluczyć tego człowieka z Kościoła. To może zrobić tylko lokalny Kościół. I mieli to zrobić wtedy, kiedy oni zgromadzą się w imieniu Pana Jezusa, czyli podczas zgromadzenia Kościoła. Wtedy mieli wydać to takiego szatanowi na zatracenie ciała, żeby jego duch był zbawiony w dzień Pański. To są trudne słowa i do zrozumienia, i do przyjęcia. No bo co to znaczy wydać kogoś szatanowi, żeby jego ciało było zatracone? Wiemy, że na świecie są dwie sfery. Jest sfera światłości, jest sfera ciemności. Jest Królestwo Boże, Królestwo umiłowanego Syna i jest sfera, której władcą jest szatan. Jeżeli kogoś wykluczamy z Kościoła, to ogłaszamy w ten sposób, że on jest pod władzą szatana. Że on nie jest już pod błogosławieństwem bycia częścią Kościoła i przez to może być wystawiony na większe działania szatana. My też możemy być wystawieni na takie działania, ale on jest bardziej wystawiony, bo szatan może go oskarżać. A my jako Kościół nie potwierdzamy, że on jest naszym bratem. Nie dajemy mu poczucia, że on jest bezpieczny w tej sytuacji. My ostrzegamy, że on jest w miejscu, w którym grozi mu wieczne potępienie. Ale celem tych drastycznych ostrzeżeń jest coś innego, jest zbawienie jego ducha. To pozbawienie błogosławieństwa Kościoła może pokazać, że to jest coś, czego mu brakuje. Że on jako dziecko Boże, jeżeli nim jest, będzie chciał wrócić do społeczności. Ale może też być tak, że ktoś, kto był wykluczony, nie był prawdziwie nawrócony. Sam o sobie tak myślał, ale to mu pokazuje, że sam siebie oszukiwał. To jest takie drastyczne narzędzie otrzeźwiające, terapia szokowa pokazująca, że ktoś niewłaściwie czuł się bezpieczny. To służy temu, żeby temu człowiekowi pokazać, że nie jest w dobrym miejscu, że musi się odwrócić od swojego grzechu, że dopiero wtedy będzie mógł mieć pewność tego, że jest na dobrej drodze. I warto jeszcze odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Paweł zalecił bezpośrednie wykluczenie. Dlaczego nic nie mówi o tym, żeby ktoś do niego poszedł sam na sam. Jedną różnicą jest na pewno to, że grzech był znany, więc to już jest sytuacja, w której wszyscy o tym wiedzieli. Był to też skandaliczny grzech, to dodatkowo dodaje powagi sytuacji. I niektórzy w związku z tym mówią, że to wystarczy, żeby od razu kogoś wykluczyć. Nie sądzę, żeby tylko o to tutaj chodziło. Że jeżeli grzech jest publiczny i skandaliczny, to trzeba od razu wykluczać, a nie można z tym człowiekiem rozmawiać. Bo Paweł nie napisał, że nikt nie zwracał mu uwagi. My nie czytamy, że nikt temu człowiekowi nie zwracał uwagi na jego grzech. Więc nie możemy tego założyć. Wiemy, że tego, czego zabrakło, to tego ostatniego kroku. Tego usunięcia człowieka z Kościoła. Bo wiemy tutaj, że ta osoba nie wykazywała oznak opamiętania. Ona nie odwracała się od swojego grzechu. Więc to był moment, w którym trzeba było usunąć ją z Kościoła. Więc tak naprawdę tutaj widzimy ten ostatni etap. Ten fragment zaczyna się w miejscu, w którym Jezus skończył te swoje słowa o dyscyplinę. Tutaj cały Kościół wie, że ten człowiek grzeszy, ale nic z tym nie zrobił. Więc dyscyplina jest ważna dla tego człowieka, który trwa w grzechu, ale nie jest to jedyny cel. Od 6 wersetu Paweł pisał o oznaczeniu dyscypliny dla Kościoła. Czy nie wiecie, że odrobina kwasu całe ciasto zakwasza? Czyli nawet odrobina grzechu będzie wpływać na cały Kościół. Przyzwolenie na grzech jednej osoby będzie rozluźniać dyscyplinę całego Kościoła. To będzie wtedy komunikować innym, że to nie jest nic wielkiego, że można sobie pozwolić na więcej. To trochę jak w szkole. Gdyby nauczyciel pobłażał uczniowi, który źle się zachowuje, to inni uczniowie będą rozumieć, że mogą więcej. Że w tym środowisku mogą sobie pozwolić na więcej. No bo uczymy się przez przykład. Jeżeli coś jest dozwolone, nikt z tym nic nie robi, to znaczy, że to jest okej. I też możemy tak robić. A Koryntianie trzymali tę osobę w kościele, która była złym przykładem dla innych. I to nie tylko dla wierzących, była złym przykładem dla świata. Od tego Paweł w ogóle zaczął, że to jest coś, czego nie ma nawet wśród pogan. I to jest jeszcze jeden ważny powód, dla którego powinno się stosować dyscyplinę. Ze względu na świat, który obserwuje Kościół. Na świat, który powinien widzieć, że Kościół różni się od świata. Że Kościół jest jak te gwiazdy na ciemnym niebie tego świata, a nie jest tak, jak pozostali właśnie tym ciemnym tłem na niebie. I w 7 wersecie Paweł napisał, że mają usunąć stary kwas, czyli ten grzech i osobę, która go popełniała, po to, żeby stali się nowym zaczynem. Bo Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. Jako baranek paschalny zabity za nasze grzechy. To Jego ofiara sprawiła, że my możemy się oczyszczać, być oczyszczeni z naszych grzechów. Tak jak Żydzi podczas Paschy mieli usunąć ze swoich domów cały zakwas. Mieli jeść tylko przaśny chleb, który nie był na zakwasie, bo zakwas symbolizował grzech. I to, co robili, miało symbolizować, że odrzucają ten grzech ze swojego życia. Czyli Paweł przypomniał im Ewangelię. To, co stało się naszym doświadczeniem, kiedy uwierzyliśmy. On nie mówi im tylko, że złamali prawo, że postąpili źle. On mówi im o prawdzie, o tym, kim są w Chrystusie. Bo to Boża dobroć prowadzi do pamiętania. To miłość Chrystusa przymusza nas, żebyśmy nie żyli już dla siebie, ale dla tego, który za nas umarł. Bo On oddał za nas swoje życie. To jest to, co nas prowadzi do opamiętania. Więc to powinno być elementem takiej rozmowy. Kiedy komuś zwracamy uwagę, nie tylko grzech i to, że złamał prawo, ale to, kim ta osoba jest w Chrystusie. To, co Jezus dla nas zrobił. Obietnice, które mamy, które mówią o tym, że będziemy doprowadzani aż do końca. Bo dostaliśmy Ducha Świętego, który nam w tym pomaga. Od 9 wersetu jest jeszcze jedna rzecz. Jest to, jak podchodzić do osób, które żyją w grzechu, a uważają siebie za braci, za chrześcijan. Więc nie chodzi o stosunek do wszystkich, którzy żyją w grzechu. Tak jak Paweł napisał, nie chodzi o wszeteczników tego świata. Nie chodzi o chciwców, grabieżców, bałwofalców tego świata, bo trzeba byłoby odejść z tego świata, żeby nie mieć kontaktów z takimi ludźmi. Pawłowi chodziło o utrzymywanie relacji z ludźmi, którzy uważają siebie za braci, ale trwają w grzechu. Napisał, że nie mamy z takimi przebywać. I to słowo jest w Nowym Testamencie użyte 3 razy, 2 razy w tym fragmencie i jeszcze raz też w kontekście dyscypliny. I jest tłumaczone czasem jako mieszać się lub łączyć. Czyli chodzi o takie przebywanie razem, które sugeruje wspólną tożsamość. Które sugeruje, że jesteśmy razem, że mamy jedność duchową w tym przypadku. I Paweł nawet zabroni im wspólnie jadać posiłki. Wspólnie zasiadać do stołu. I jest jeden bardzo ważny przejaw tego wykluczenia. To jest odsunięcie od Wieczerzy Pańskiej. Skoro nie powinniśmy z taką osobą jadać, to tym bardziej nie powinniśmy brać udziału w stole pańskim. Być uczestnikami jednego stołu, bo to wyraża jedność. W najwyższym stopniu wyraża to jedność duchową między nami. To mówi, że ci, którzy przystępują do stołu, mają społeczność z Chrystusem i mają społeczność z Jego ciałem, z Jego Kościołem. To mówi, że nie trwają w grzechu, od którego nie chcą się opamiętać, odwrócić. To będziemy za chwilkę robić. Komunikować przez spożywanie chleba i wina, że jesteśmy członkami jednego ciała. Że mamy społeczność z Bogiem, jesteśmy z Nim pojednani, mamy jedność z Kościołem. Nie ma grzechu, który tę jedność zaburza w taki sposób. Więc chodzi o to, żeby nie dać do zrozumienia, że wszystko jest po staremu. Że nic się nie zmieniło. Dalej mamy kochać tę osobę. Tylko, że miłość w tym momencie wydarza się w zabieganiu o opamiętanie. I nie chodzi o to, żeby w ogóle jej nie widzieć, żeby nie przebywać w jednym pomieszczeniu. Myślę, że dobrze, żeby ta osoba miała kontakt z Kościołem, mogła nawet przychodzić na spotkania Kościoła, na nabożeństwa, bo są otwarte dla wszystkich. Chyba, że grzech polegał na tym, że była jakaś przemoc i ktoś mógłby się czuć zagrożony, gdyby ta osoba pojawiła się między nami. No i są też spotkania w Kościele, które mają bardziej zamknięty charakter, więc też wtedy ta osoba nie powinna brać udziału w takich spotkaniach. I tego samego słowa Paweł użył w 2 liście do Tesaloniczan. 2 Tesaloniczan. Tam jest istotna różnica w stosowaniu tej zasady. To jest 2 Tesaloniczan 3, 14 i 15. A jeśli ktoś jest nieposłuszny słowu naszemu, w tym liście wypowiedzianemu, baczcie na niego i nie przestawajcie z nim, aby się zawstydził. Nie uważajcie go jednak za nieprzyjaciela, lecz napominajcie go jako brata. W kontekście Paweł pisał o ludziach, którzy o tym, żeby każdy pracował na utrzymanie, na swoje utrzymanie. Dlatego, że byli tam ludzie, którzy nie chcieli tego robić. Z tego fragmentu pochodzą słowa, kto nie chce pracować, niech też nie je. Byli ludzie, którzy zamiast pracy chcieli zajmować się tym, co nie było ważne, potrzebne. I Paweł zwracał uwagę, żeby z takimi osobami nie przestawali. To jest właśnie to samo słowo, co w liście do Koryntian. Czyli też mieli zmienić stosunek do tych osób. Mieli zrobić to, żeby zawstydzić te osoby, ale jest różnica, żeby nie uznawać ich za kogoś obcego. Dalej mieli traktować ich jak braci, ale ich napominać. Czyli jeszcze w trakcie napominania, czyli jeszcze mieli przestać się z nimi zadawać, zanim doszło do tego ostatniego etapu dyscyplinę, ale wciąż traktować jako braci. Inny przypadek opisany jest Tytusa 3:10-11. List do Tytusa 3:10-11. A człowieka, który wywołuje odszczepieństwo po pierwszym i drugim upomnieniu, unikaj, wiedząc, że jest on przewrotny i grzeszy i sam na siebie wyrok wydaje. To trudne słowo odszczepieństwo. Chodzi tutaj o człowieka, który wywołuje podziały. To jest słowo, od którego bierze się polskie słowo heretyk. Czyli osoba, która kieruje się jakimś odmiennym przekonaniem w ważnej sprawie i która na tym tle prowadzi do podziałów w Kościele. W takim przypadku Paweł pisze, żeby działać zdecydowanie. Jedno napomnienie, drugie napomnienie i żeby unikać tą osobę. Być może chodziło o kogoś, kto nie był członkiem Kościoła w ogóle, dlatego chodzi o unikanie. Gdyby ktoś był członkiem Kościoła, to też trzeba napomnieć i wykluczyć taką osobę. I wróćmy jeszcze do 1 Koryntian, na koniec 5 rozdziału. Tam Paweł stwierdził, że do nas należy sądzenie tych, którzy są z Boże. Kościół nie ma się skupiać na grzechu, który jest na świecie. Mamy wychodzić do świata z Ewangelią, ale nie chodzi o to, żeby oczekiwać od ludzi posłuszeństwa Słowu, jeżeli nie są naszymi braćmi, siostrami. To jest niestety normalne, że ktoś, kto żyje bez Boga, żyje w grzechu. Zadaniem Kościoła jest troska o zdrowie Kościoła. Żeby między nami nie było kwasu, który będzie zakwaszać całe ciasto. Istotne też będzie pytanie, co z osobami, które były dyscyplinowane w innym kościele. Ostatnio mówiłem o listach polecających między kościołami, czyli o listach, które przekazują informacje o tym, czy ta osoba pożegnała się z kościołem w dobrych relacjach. I dobrze jest się z tym zapoznać. Dobrze jest poznać sytuację, co się wydarzyło w poprzedniej społeczności, ale decyzje jednego kościoła nie są wiążące dla drugiego kościoła. Nie muszą być wiążące dla drugiego kościoła. Bo możemy się nie zgadzać z tym kościołem. Możemy szczególnie się nie zgodzić wtedy, kiedy są powody, żeby nie ufać temu kościołowi czy przywódcom. Bo na przykład nie możemy zgodzić się z nauczaniem tego kościoła albo jego praktykami. Nie chodzi o to, żeby żyć niezależnie od innych kościołów, ale każdy kościół sam jest odpowiedzialny przed Bogiem za swoje decyzje. I już tak bliżej końca przyjrzymy się jeszcze kwestii przywracania osoby z powrotem do Kościoła. Paweł opisał to w drugim rozdziale drugiego listu do Koryntian. Drugi Koryntian, drugi rozdział. Tam opisuje kogoś, kto został wcześniej przez Kościół ukarany. Może chodzi o tego właśnie, o którym czytaliśmy wcześniej, ale może chodzi o kogoś innego. Tego nie wiemy. To nie jest istotne. Istotne tutaj jest to, że ta osoba się pamiętała. Drugi Koryntian, drugi rozdział, 6 i 7 werset. Takiemu wystarczy ta kara, jaka została nałożona przez większość. Także przeciwnie, wy raczej powinniście przebaczyć mu i dodać otuchy, aby go przypadkiem nadmiar smutku nie pochłonął. Czyli nawet jeżeli ktoś jest wykluczony, to nie jest jeszcze ostatnie rozwiązanie. Jeszcze jest droga powrotu. Ale chodzi o to, żeby ktoś prawdziwie się zasmucił swoim grzechem. Żeby wyraził skruchę. Jeżeli ktoś to uczyni, jeżeli ktoś się pamięta, zasmuci swoim grzechem, to nawet nie jest możliwość przywrócenia. Należy to zrobić. Powinniśmy wtedy to uczynić. Przyjąć i przebaczyć, żeby ten człowiek nie pogrążył się w swoim smutku ostatecznie. Grzech jest oszustwem. Grzech obiecuje nam korzyści, ale ostatecznie nie może tego spełnić. Grzech działa na szkodę człowieka. I nie zawsze sami potrafimy to dostrzec. Potrzebujemy ludzi dookoła nas, którzy będą nas kochać na tyle, żeby powiedzieć nam to, czego nie chcemy usłyszeć. Żeby zwrócić nas ze złej drogi, żeby uratować naszą duszę. To jest wyraz troski o Kościół. Bo przyzwolenie na grzech będzie rozluźniać dyscyplinę. Będzie luzować nasze morale. To będzie przekładać się na obraz Kościoła w otoczeniu. Wtedy Kościół nie będzie świadectwem o Bogu. Nie będzie rozgłaszał Jego cnót w tym świecie. To wszystko wymaga od nas duchowego rozeznania. Wymaga mądrości i troski o siebie samych. Żebyśmy my sami nie byli powodem zgorszenia dla innych. żebyśmy sami zajęli się swoim sercem, zanim pójdziemy do drugiej osoby, żeby komuś zwrócić uwagę. I musimy patrzeć szerzej niż tylko na grzech osoby. Musimy patrzeć na to, jak ona reaguje na swój grzech. Bo każdy się z tym zmaga. I dopóki walczymy ze swoim grzechem, jesteśmy częścią Kościoła. Jeżeli z tego rezygnujemy, jeżeli nie chcemy się od grzechu odrzucić, wtedy ma miejsce dyscyplina. I potrzebujemy wtedy w tym siebie, w tych zmaganiach, żeby właśnie nosić brzemiona jedni do drugich. Bo to jest sposób, w który wypełnimy Boże prawo. Do tego wzywa nas Chrystus. Amen.